Lekcja trzecia. 15 stycznia. Jezus, obiecany syn. Sobota po południu, 8 stycznia. Tekst pamięciowy. Ostatnio, u kresu tych dni, Bóg przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. List do Hebrajczyków 1, 2-3. Zaraz po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg obiecał im potomka, syna, który wyzwoli ich z mocy wroga, przywróci utracone dziedzictwo i wypełni cel, w jakim zostali stworzeni. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 3:15. I ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Ten syn będzie zarówno ich reprezentował, jak i odkupi ich, zajmując ich miejsce i ostatecznie unicestwiając węża. Gdy Adam i Ewa po raz pierwszy usłyszeli tę obietnicę, oczekiwali jej szybkiego wypełnienia się. Radośnie powitali swego pierworodnego syna, żywiąc nadzieję, że to właśnie on jest wybawicielem. Jednak wypełnienie obietnicy odwlekało się. Obietnica została następnie potwierdzona Abrahamowi. Bóg przysiągł mu, że będzie on miał potomka, syna, przez którego wszystkie narody ziemi będą błogosławione. To samo Bóg uczynił dla Dawida. Obiecał mu, że jego potomek będzie osadzony na tronie przez Boga jako jego syn i sprawiedliwy władca nad królami ziemi. Jednak ani Adam i Ewa, ani Abraham lub Dawid przypuszczalnie nie wyobrażali sobie, że ich synem odkupicielem będzie sam Bóg. Niedziela, 9 stycznia. U kresu tych dni. Pierwsze zdanie listu do Hebrajczyków świadczy o tym, iż Paweł wierzył, że żyje u kresu dni. Pismo Święte stosuje dwa wyrażenia dotyczące przyszłości, ale mające różne znaczenia. Prorocy używali wyrażenia u kresu dni. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 4:30-31. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał Jego głosu, gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł. Albo w dniach ostatecznych, mówiąc o przyszłości w ogólnym sensie. Prorok Daniel posłużył się innym wyrażeniem, czas ostateczny, mówiąc konkretnie o ostatnich dniach historii świata. Zobacz Księga Daniela 8:17. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Księga Daniela 12:4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Co Bóg obiecał uczynić dla swojego ludu w dniach ostatecznych? Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 24:14-19. Teraz oto ja idę do mego ludu, lecz chodź i ty, a powiem ci, co ten lud uczyni twemu ludowi w przyszłości. I wygłosił swoje proroctwa, mówiąc: słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli Najwyższego, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela, i roztrzaska skronie Moabu, ciemnie wszystkich synów Seta. Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów, Izrael zaś nabierze mocy. Władca wywodzić się będzie z Jakuba, wygubi resztki z miasta. Księga Izajasza 2:2-3. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Kilku starotestamentowych proroków zapowiedziało, że w dniach ostatecznych Bóg wzbudzi króla, który pokona wrogów swego ludu i przyprowadzi inne narody do Izraela. Paweł stwierdził, że te obietnice spełniły się w Jezusie. On pokonał szatana i przez głoszenie Ewangelii przyciąga narody do siebie. W tym sensie dni ostateczne zaczęły się wtedy, gdy Jezus wypełnił Boże obietnice. Nasi duchowi przodkowie dawno temu umarli w wierze. Jednak ujrzeli i powitali obietnice z daleka, ale nie doczekali się ich spełnienia. My zaś zobaczyliśmy ich wypełnienie w Jezusie. Zastanówmy się przez chwilę nad Bożymi obietnicami związanymi z Jezusem. Ojciec obiecał, że one wskrzesi swoje dzieci. Wspaniałą nowina jest to, że zmartwychwstanie Jezusa jest zapowiedzią zmartwychwstania Jego dzieci. Ojciec obiecał także nowe stworzenie, zaczął wypełniać tę obietnicę. Stwarzając nowe duchowe życie w nas, obiecał, że ustanowi swoje ostateczne królestwo. Spowodował nadejście tego królestwa, wyzwalając nas z mocy szatana i ustanawiając Jezusa jako naszego władcę. Ale to dopiero początek. Co Ojciec rozpoczął podczas pierwszego przyjścia Jezusa, to dokończy wraz z Jego powtórnym przyjściem. Przyjrzyj się wszystkim obietnicom spełnionym przez Boga w przyszłości. Jak pomagają nam one ufać, że spełni On także te obietnice, które jeszcze czekają na swoją realizację. Poniedziałek, 10 stycznia. Bóg przemówił do nas przez swojego Syna. Co jest zasadniczym przesłaniem tych wersetów? Przeczytaj list do Hebrajczyków 1:1-4. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. W greckim oryginale list do Hebrajczyków 1:1-4 to jedno rozbudowane zdanie. Niektórzy twierdzą, że jest to jedno z najpiękniejszych zdań Nowego Testamentu pod względem mistrzostwa mowy. Jego zasadniczym elementem jest to, że Bóg przemówił do nas przez swego Syna, Jezusa. Żydzi na początku pierwszego wieku po Chrystusie od dawna nie słyszeli żywego słowa od Boga. Ostatnie objawienie utrwalone w spisanym Słowie Bożym pochodzi od proroka Malachiasza oraz od Ezdrasza i Nehemiasza z IV wieku przed Chrystusem. Ale teraz Bóg znowu przemówił do nich, Izraelitów, przez Jezusa. Ponadto Boże objawienie przekazane przez Jezusa było lepsze niż objawienie przekazane przez proroków, gdyż Jezus jest znakomitszym przekazicielem objawienia. On jest samym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię oraz panuje nad wszechświatem. Według Pawła boskość Chrystusa nigdy nie była podważana. Apostoł nigdy nie dyskutuje nawet na ten temat. Paweł podkreśla także, że Stary Testament jest Słowem Bożym. Ten sam Bóg, który przemawiał w przeszłości, przemawia nadal. Stary Testament jest prawdziwym przekazem poznania woli Boga. Jednak pełniejsze znaczenie Starego Testamentu można zrozumieć jedynie w powiązaniu z przyjściem Syna Bożego na świat. Według apostoła objawienie Ojca w Synu stanowi klucz do zrozumienia głębi Starego Testamentu, podobnie jak obrazek na pudełku puzli stanowi klucz do znalezienia właściwego miejsca każdego kawałka układanki. Jezus jest jedynym właściwym objaśnieniem Starego Testamentu. Jezus przyszedł, by być naszym przedstawicielem i Zbawicielem. Zajął nasze miejsce w wielkim boju i pokonał węża. Podobnie w liście do Hebrajczyków Jezus jest sprawcą zbawienia i poprzednikiem wierzących. On walczy za nas i reprezentuje nas. Oznacza to, że Bóg Ojciec pragnie dokonać dla nas tego, czego dokonał dla Jezusa, naszego reprezentanta. On, który wywyższył Jezusa po swojej prawicy, pragnie też tego, abyśmy zasiedli z Jezusem na Jego tronie. Przesłanie Boga dane nam w Jezusie obejmuje nie tylko to, co Jezus powiedział, ale także to, czego Ojciec dokonał przez Niego i dla Niego. Wszystko dla naszego doczesnego i wiecznego dobra. Pomyśl, co znaczy, że Jezus, Bóg, przyszedł na nasz świat jako człowiek. Dlaczego ta prawda jest podstawą naszej nadziei? Wtorek, 11 stycznia. Jezus jest odblaskiem chwały Boga. Czego te wersety uczą nas o Jezusie? Przeczytaj list do Hebrajczyków 1:2-4. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. W tej części lekcji skupimy się na fragmencie listu, który brzmi następująco: On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. List do Hebrajczyków 1:3. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć, czym jest chwała Boża? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 24:16-17. I zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. 7 dnia zawołał na Mojżesza z obłoku. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Księga Psalmów 4:7. Wielu mówi: kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie. Księga Psalmów 36:10. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Księga Psalmów 89:16. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. W Starym Testamencie chwała Boża oznacza widzialną obecność Boga wśród Jego ludu. Obecność Boga jest często kojarzona ze światłem lub blaskiem. Pismo Święte informuje nas, że Jezus jest światłem, które przyszło na ten świat, by objawić chwałę Boga. Pomyśl na przykład o tym, jak Jezus wyglądał podczas swojego przemienienia. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. Ewangelia Mateusza 17:2. Jak słońce jest widoczne dzięki jasności swojego światła, tak Bóg jest poznawany przez Jezusa. Z naszej perspektywy Jezus i Ojciec są jedno. Ponieważ chwała Boga jest światłością, to nie ma różnicy w istocie i charakterze między Bogiem Ojcem a Jezusem, tak jak nie ma różnicy między światłem a Jego blaskiem. List do Hebrajczyków mówi także o tym, że Jezus jest odbiciem istoty Ojca. Celem tej metafory jest podkreślenie, że istnieje doskonałe odzwierciedlenie co do istoty zachodzące między Ojcem i Synem. Zwróć uwagę, że ludzie noszą obraz Boga, ale nie Jego istotę. Syn zaś dzieli tę samą istotę z Ojcem. Nic dziwnego, że Jezus powiedział: kto mnie widział, widział Ojca. Ewangelia Jana 14:9. Dlaczego tak ważne jest to, że Jezus objawia nam charakter i chwałę Ojca? Co Jezus mówi nam o tym, jaki jest Bóg Ojciec? Środa, 12 stycznia. Przez którego stworzył wszechświat. List do Hebrajczyków jasno stwierdza, że Bóg stworzył wszechświat przez Jezusa i to Jezus podtrzymuje istnienie wszystkiego mocą swojego słowa. Przeczytaj księgę Izajasza 44:24. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki: ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię, kto był ze mną? Księga Izajasza 45:18. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Księga Nehemiasza 9:6. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Ponieważ w Starym Testamencie Pan stwierdził, że stworzył świat samodzielnie i że jest jedynym Bogiem, jak możemy to pogodzić ze stwierdzeniem Nowego Testamentu, że Bóg stworzył wszechświat przez Jezusa? Zobacz list do Hebrajczyków 1:2-3. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Niektórzy twierdzą, że Jezus był jedynie narzędziem, którym Bóg posłużył się w dziele stworzenia. Taki pogląd jest całkowicie wykluczony. Po pierwsze, według Pawła Jezus jest Panem, który stworzył świat, a nie jedynie pomocnikiem w dziele stworzenia. W list do Hebrajczyków 1:10 czytamy, że Jezus jest Panem, który stworzył niebo i ziemię, a Paweł odnosi do Jezusa to, co księga Psalmów 102:26-28 mówi o Panu Jahwe jako Stwórcy. Po drugie, w HBR 2:10 czytamy, że wszechświat został stworzony przez Boga Ojca. Podobne wyrażenia zostały zastosowane w list do Hebrajczyków 1:2 w stosunku do Jezusa. Ojciec stworzył i Jezus stworzył, zobacz list do Hebrajczyków 1:2-10. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Oraz, Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Istnieje całkowita i doskonała zgodność między Ojcem i Synem co do zamiarów i działań. Jest to częścią tajemnicy Trójcy. Jezus stworzył i Bóg stworzył, ale istnieje tylko jeden Stwórca, Bóg, co odnosi się zarówno do Jezusa, jak i Ojca. Tymczasem list do Hebrajczyków 4:1-3 wskazuje na to, że Jezus jest także sędzią. Jego autorytet władcy i sędziego wynika z faktu, że Bóg stworzył wszystko i podtrzymuje wszechświat. List do Hebrajczyków 1:3 i list do Kolosan 1:17 stwierdza, że także Jezus podtrzymuje grecki feron wszechświat. To podtrzymujące działanie obejmuje zapewne także kierowanie czy zarządzanie. Greckie słowo feron podtrzymywać, nieść zostało także użyte w kontekście wiatru napędzającego żaglowy statek czy Boga kierującego prorokami. Tak więc w całkiem realnym sensie Jezus nie tylko nas stworzył, ale także podtrzymuje nasze istnienie. Każdy oddech, każde uderzenie serca i każda chwila naszego istnienia zależą od Niego, Jezusa, który jest podstawą istnienia wszelkiego stworzenia. Co werset ten mówi nam o Jezusie i Jego mocy? Pomyśl, co wynika z faktu, iż ten sam Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Czego ta prawda uczy nas o ofiarnym charakterze naszego Pana? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:28. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Czwartek, 13 stycznia. Jam cię dziś zrodził. W list do Hebrajczyków 1:5 zapisane są słowa Boga Ojca skierowane do Jezusa, Tyś jest Synem moim, jam cię dziś zrodził. Co to znaczy, że Jezus został zrodzony? Kiedy się to stało? Czy oznacza to, że Jezus został w jakiś sposób stworzony przez Boga w przeszłości, jak wierzą niektórzy? Jaką obietnicę daną Dawidowi Paweł w liście do Hebrajczyków odnosi do Jezusa? Przeczytaj list do Hebrajczyków 1:5. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Tyś jest Synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? Druga księga Samuela 7:12-14. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Księga Psalmów 2:7. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Ewangelia Łukasza 1:31-32. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Jezus został zrodzony w tym sensie, iż został wprowadzony na urząd czy zaadoptowany, przysposobiony, wybrany przez Boga jako obiecany władca, syn Dawida. Koncepcja boskiej adopcji władcy była powszechnie znana w świecie grecko-rzymskim i na wschodzie. Dawała władcy uwierzytelnienie oraz władzę nad krajem i poddanymi. Jednak Bóg obiecał Dawidowi, że jego syn będzie prawdziwym i pełnoprawnym władcą narodów. Bóg przyrzekł, że zaadoptuje syna Dawida jako swojego syna. W ten sposób król z rodu Dawida stanie się Bożym wybrańcem i dziedzicem. To przymierze wypełniło się w Jezusie jako synu Dawida. Bóg pokona swoich wrogów i da mu narody jako jego dziedzictwo. Jak czytamy w list do Rzymian 1:3-4 i Dzieje Apostolskie 13:32-33, Jezus został publicznie objawiony jako Syn Boży. List do Rzymian 1:3-4. O Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dzieje Apostolskie 13:32-33. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie 2, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Chrzest i przemienienie Jezusa były okazjami, przy których Bóg przedstawił i ogłosił Jezusa jako swojego syna. Jednak według Nowego Testamentu Jezus stał się Synem Bożym w mocy. List do Rzymian 1:4, gdy zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Boga. Wtedy Bóg wypełnił swoją obietnicę daną Dawidowi, iż jego syn zostanie adoptowany jako Boży syn, a jego panowanie nad narodami zostanie utwierdzone na zawsze. Tak więc cesarz symbol Rzymu nie był pełnoprawnym synem Boga ani władcą narodów. To Jezus Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym i władcą narodów. Zrodzenie Jezusa odnosi się do początku jego panowania nad narodami, a nie do początku jego istnienia, gdyż jako Bóg istniał on zawsze. Nigdy nie było takiego czasu, w którym Jezus by nie istniał, gdyż jako Bóg jest on wieczny. I rzeczywiście w Hebrajczyków 7:3 czytamy, że Jezus nie miał ani początku dni, ani końca życia, bo jest wieczny. Tak więc pojęcie Jezusa jako jednorodzonego Syna Bożego nie dotyczy natury Chrystusa jako Boga, ale jego roli w planie zbawienia. Przez swoje ucieleśnienie Jezus wypełnił wszystkie obietnice przymierza. Piątek, 14 stycznia. Do dalszego studium. Przyjście Jezusa jako Syna Bożego na ziemię doprowadziło do wypełnienia kilku rzeczy jednocześnie. Po pierwsze, jako Syn Boży, Bóg, Jezus przyszedł, by objawić nam Ojca. Swoimi czynami i słowami Jezus ukazał, jaki naprawdę jest Ojciec oraz dlaczego możemy Mu ufać i być Mu posłusznymi. Jezus przyszedł także jako obiecany Syn Dawida, potomek Abrahama i Adama, ten, przez którego Bóg obiecał pokonać wroga i panować nad światem. Tak więc Jezus przyszedł, by zająć miejsce Adama na czele ludzkości i wypełnić pierwotny plan Boga przyświecający stworzeniu ludzi. Jezus przyszedł, by być sprawiedliwym władcą, jakiego Bóg zawsze pragnął ustanowić nad światem. Słowa wypowiedziane do Jezusa nad Jordanem: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza 3:17, obejmują całą ludzkość. Bóg mówił do Jezusa jako do naszego przedstawiciela. Mimo wszystkich naszych grzechów i ułomności nie jesteśmy odrzuceni jako bezwartościowe istoty. Nas obdarzył w umiłowanym. List do Efezjan 1:6. Chwała, która spoczęła na Chrystusie, jest rękojmią Bożej miłości do nas. Światło, które poprzez otwarte drzwi spoczęło na głowie naszego Zbawiciela, może spocząć także na nas. Jeśli modlimy się o pomoc w odparciu pokus, głos, który przemówił do Jezusa, mówi do każdej wierzącej duszy: oto jest moje umiłowane dziecko, w którym mam upodobanie. Pytania do dyskusji. 1. Lekcja tego tygodnia podkreśla, że lepsze zrozumienie słów i czynów Jezusa pomaga nam zrozumieć lepiej Boga Ojca. W jaki praktyczny sposób lepsze zrozumienie Jezusa powinno wzbogacać naszą więź z Bogiem Ojcem? 2. Zauważyliśmy, że Bóg pragnie przemawiać do nas i traktować nas w taki sposób, w jaki przemawiał do Jezusa i traktował Go. Co mówi to nam o tym, jak powinniśmy traktować siebie nawzajem? 3. Zastanów się nad znaczeniem wiecznej boskości Chrystusa. Co tracilibyśmy, gdybyśmy wierzyli, że Jezus został w jakiś sposób stworzony, podobnie jak my? Porównaj tę myśl z prawdą o Chrystusie jako wiecznym Bogu, który poszedł za nas na krzyż. Jaka jest różnica między tymi dwoma poglądami? 4. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie kwestię oddawania chwały Bogu. Przeczytajcie objawienie Jana 14:7. Jak oddawanie chwały Bogu łączy się z teraźniejszą prawdą i poselstwem trzech aniołów.